Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
Witam Państwa, Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Dzisiaj w audycji rozmawiać będziemy na temat samobójstw. Dlaczego ludzie popełniają samobójstwa? Jakie są przyczyny takiego stanu? Jak rozpoznać osobę w kryzysie? Jak jej pomóc? Co robić? Co mówić? Czego nie mówić? Na 10 września przypada Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Od 2003 roku jest taki dzień ustanowiony przez Międzynarodowe Towarzystwo Zapobiegania Samobójstwom i Światową Organizację Zdrowia. No tak nam się dzisiaj kalendarz ułożył, że możemy właśnie w tym dniu zwrócić szczególną uwagę na ten problem. Do udziału w audycji zaprosiłam osoby, które na pewno tematem się zajmują od lat w swojej pracy zawodowej. Jest z nami pani profesor Barbara Toroń-Furmanek, kierownik Zakładu Resocjalizacji Pedagogiki Penitencjarnej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witam.
Witam Państwa, witam panią redaktor.
I jest z nami pani Justyna Iwanowska, psycholog.
Dzień dobry.
Bardzo dziękuję za to, że znalazły panie czas na to, aby o tak ważnej sprawie mówić. Szczególnie, że nieczęsto się ten temat w mediach porusza, no bo jest trudny, straszny, a po co ludziom tak o 14 głowę zawracać, kiedy jest słoneczny dzień? Pani znaczy, profesor, tak? Ja... Dlaczego dzisiaj powinni, dlaczego jest redaktor... ten dzień i na co musimy tak, zwrócić uwagę? Na
dobrze,
co on
ma zwrócić jest ten uwagę? Dzień, bo zapewne Państwu i nam pozwoli na to, żeby się chwilę zatrzymać i zastanowić, tak? Czy jest to problem, który eskaluje? To, co często nam w mediach pokazują, że dzieci w wieku adolescencji dokonują takich czynów, czy po prostu jest to mały procent, tak? A najlepiej jakbyśmy o tym nie rozmawiali i nie mówili.
No, statystyki są zatrważające.
To znaczy,
profesor.
To jest przerażające, bo jak rozmawiamy w ogóle, tak, o jakichś nieprawidłowych zachowaniach u dzieci. Przede wszystkim mówię tutaj o młodzieży, bo nawet też obserwuję dzieci na Instagramie, na Messengerze, to co pokazują. Młodzież szkolna pokazuje, jak się okalecza. Nieraz myślę, czy to dziecko, tak, chce zaimponować, czy dokładnie ma jakieś problemy, ale znowu wiedzę, jaką posiadam, bo przecież mamy mnóstwo badań, chociażby profesor Brunon Hoest, czy też doktor z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Marzena Anheuser. Oni badali przyczyny. Na przykład pani doktor badała, dlaczego studenci też to dokonują. Brunon Hoest, jeśli chodzi w ogóle o zachowania suicydalne i o samobójstwach, bardzo dużo publikacji wydał. I oni mówią wprost, że 80% to są ludzie chorzy. Podłoże jest choroby psychicznej. Teraz się zastanawiamy, tak, czy ta choroba psychiczna, to, czy ją nabywamy, przechodząc różne etapy w naszym życiu, czy po prostu ją dziedziczymy. A ja przyznam się, tak, jeśli chodzi o moje publikacje, moje badania, one są związane z więziennictwem, tam też występują i zachowania suicydalne, i samobójstwa, ale to już zupełnie jest nie na to inne środowisko, a dzisiaj może byśmy mówili o tych ludziach, którzy mogą być koło nas.
No właśnie,
a możemy nie zauważyć, tak, że wykazują coś, a my na przykład tego przekazu, tego kodu informacyjnego nie umiemy zdiagnozować.
Użyła pani profesor takiego sformułowania zachowania suicydalne. Czy my możemy wyjaśnić, co to jest?
Pani Justyna. Zachowania suicydalne po polsku oznacza zachowanie samobójcze. No i tutaj...
Suicide, samobójstwo
tak, z angielskiego. Czyli wszelkie takie zachowania, których zamiarem, celem jest odebranie sobie życia. Ja bym w to włączyła również takie zachowania, których celem jest odebranie sobie zdrowia, tak? Bądź jakieś, czyli takie jak samookaleczenia, chociaż często jak ja rozmawiam z ludźmi, którzy dokonują takich samookaleczeń, kiedy pytam wprost, czy miało to służyć pozbawieniu się życia, często oni mówią, że nie, że chodziło o co innego. Ale czyli generalnie zachowania te suicydalne to są zachowania, które zmierzają do tego, żeby człowiek odebrał sobie życie. z różnych powodów, tak? To też to w kontekście tego pytania, czy to dobrze, że dzisiaj rozmawiamy o tym temacie, ja myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy o tym rozmawiali, ponieważ rzeczywiście jest to trochę temat tabu. Samobójstwa są w ogóle tabu. Często kiedy zdarza się, że człowiek umiera, nawet nie ma takiej oficjalnej informacji, że ten człowiek zmarł śmiercią samobójczą. Z różnych względów niechętnie się o tym mówi.
Też religijnych, nie? Bardzo często.
Otoczone jest to jakimś rodzajem tabu. Związane jest, czasami ma to również związek z poczuciem winy u bliskich, tak? Właśnie z tym, że być może były jakieś sygnały, być może nie do końca potraktowali je poważnie, nie do końca je zauważyli. Moje zdanie jest takie, i takie są też wyniki badań dotyczące ogólnie rzecz biorąc dobrostanu ludzkiego, że wsparcie międzyludzkie, wsparcie społeczne jest jednym z podstawowych czynników dobrego funkcjonowania człowieka, dobrostanu człowieka. I myślę, że mówienie o tym, że są ludzie, którzy potrzebują, żeby się nimi zainteresować, no to jest właśnie budowanie takiego wsparcia społecznego.
No niestety muszę przytoczyć kilka statystyk, żeby pokazać ogrom tego problemu. To są statystyki oficjalne, światowe. 800 tysięcy ludzi rocznie na świecie odbiera sobie życie. Czyli co 40 sekund tak średnio ginie człowiek. W Polsce 15 osób dziennie ginie w wyniku aktu samobójczego. To porównane zostało do wypadków drogowych i śmiertelnych wypadków drogowych. I o ile dosyć często słyszymy w mediach o tym, jak bezpiecznie się poruszać po drogach i prewencja taka właśnie w ruchu drogowym, no to mniej jest tych informacji, co zrobić, żeby nie dopuścić do tych.
Ale jeszcze nie wiem, czy zwróciła pani redaktor uwagę, jak pani analizowała te ostatnie dane statystyczne z tych lat 2015-18.
W 2018 roku proszę, w Polsce 5270.
Jak się zmieniło, bo jeszcze pamiętam przed 2000 rokiem, to na przykład największa grupa, jeśli chodzi o zachowania suicydalne, to statystyki nam pokazywały, że to są młodzi ludzie.
Tak, między 10 a 25 rokiem
tak,
życia.
Ale w tej chwili właśnie ten wiek się obniża. Bardzo duża grupa, wysoki procent, to są ludzie w wieku 50-60 lat.
Czyli w takim już okresie prawie mniej emerytalnym.
Dokładnie, tak. Mhm. Wydaje mi się, że to jest też związane ze systemem. Wcześniej system zapewne zabezpieczał każdemu pracę i on mógł ją długo wykonywać, a w tej chwili jest problem. Ludzie po prostu sobie nie radzą i często występuje też trudność życiowa. Mówię tu też na przykład, bo to też mówimy o przemocy, tak, tej ekonomicznej, jak ludzie biorą kredyty. I są nieraz w sytuacji
bardzo dużo. Tak. Ale jak zauważyć te pierwsze symptomy osób w kryzysie? Pani psycholog.
Ja bym powiedziała, że tutaj jednym z takich bardzo ważnych symptomów to jest coś, co nazywamy takim tunelowym myśleniem. To znaczy, że na przykład jeżeli mówimy o tym, że ktoś wziął kredyt i nie jest w stanie go spłacić i właściwie nie widzi wokół siebie żadnych innych rozwiązań, jak tylko to jedno skończyć ze sobą. Na przykład, bo nie znajduje innych rozwiązań. Czyli na przykład, kiedy człowiek mówi o tym, kiedy człowiek powtarza takie słowa, nie mam wyjścia z tej sytuacji, to jest sytuacja bez wyjścia. Tak. Albo kompletnie nie wiem, co mam zrobić w tej sytuacji. Nie mam sił. To jest też to, co często. Tak? Nie mam siły. Nie mam siły żyć. Często ludzie mówią wprost o tym, że chyba się zabije.
Aha, ale mówimy, a co ty mówisz,
tak,
takie głupoty?
Tak, więc tak traktujemy to tak na zasadzie, no tak,
tak
sobie
to,
strzelił, że tak powiem, tak sobie powiedział. Natomiast oczywiście, że zdarza się tak, że zdrowi ludzie z potencjałem mają takie momenty, kiedy myślą, nie, już po prostu nie dam rady, koniec. Ale to są słowa i gdyby zapytać te osoby, czy rzeczywiście chcesz się zabić, no to one mówią, nie, no tylko tak mówię, bo w tej chwili nie wiem, co mam zrobić. Tak?
A myśli pani, że moglibyśmy zadać takie pytanie, kiedy jesteśmy troszeczkę zaniepokojeni zachowaniem bliskiej czy dalszej, no, kogoś znajomego i to możemy zadać takie pytanie wprost. Czy myślisz o tym, że
Że dobrze jest zadać to pytanie, tylko żeby zadać je w taki sposób, który nie będzie nacechowany oceną. Tak, to znaczy, no co ty stary, naprawdę chcesz się zabić? Tak, no to w taki sposób, jak zadamy to pytanie, to
czyli
ten ktoś nie uzyska, nie poczuje akceptacji z naszej strony i nie będzie chciał dalej z nami na ten temat rozmawiać. Także jeżeli chcemy zadać to pytanie, to musimy je zadać naprawdę z otwartością na wszystkie możliwe odpowiedzi. Bardzo często ja się spotykam w swojej pracy z psychologami, z pedagogami, z wychowawcami szkolnymi. Oni sami często mówią o tym, że oni trochę boją się na przykład zadać wprost takiego pytania, bo tak naprawdę nie do końca wiedzą, co mieliby zrobić, jeżeli padnie ta ostateczna odpowiedź, tak naprawdę chcę się zabić. Tak? Czyli że jakby nie czują w sobie takiej mocy, żeby dalej coś tutaj
jakie
zadziałać.
Następne pytanie
tak, jak co dalej? Co dalej? Nie? I rzeczywiście tutaj warto się zastanowić, co dalej. No więc to może warto o tym powiedzieć, co dalej. Tak? No po pierwsze, jeżeli to dotyczy młodego człowieka, to natychmiast należy powiadomić rodzica, no bo to rodzic jest odpowiedzialny za funkcjonowanie tego młodego człowieka i to on podejmuje ewentualne kroki o pomocy lekarskiej, o ratowaniu zdrowia i życia, bo o tym mówimy w takiej sytuacji. Tak? Czy to, jeżeli to dotyczy młodego człowieka. Jeżeli dotyczy to osoby dorosłej, to wtedy możemy powiedzieć, słuchaj, to jeżeli rzeczywiście masz takie myśli, to ja możemy powiedzieć coś takiego, ja nie wiem, co w tej chwili mogę dla ciebie zrobić, ale obiecuję ci, że sprawdzę, dowiem się, gdzie możesz skorzystać z pomocy. Tak? Czyli my nie musimy mieć gotowego rozwiązania na tu i teraz, że teraz uratujemy temu człowiekowi życie, ale sam fakt, że mówimy, jestem zainteresowany tobą i twoim życiem i pomogę ci tak, jak potrafię w tej sprawie, to już jest bardzo ważna informacja dla tego człowieka, który znajduje się, czy ma takie poczucie, ma takie poczucie, że znajduje się w sytuacji bez wyjścia.
Czyli to jest taka nadzieja dla tego człowieka, że jest ktoś, kto chce mi pomóc i może nawet to zrobić.
Tak, kto da jakąś perspektywę, że być może właśnie jest jakieś inne rozwiązanie niż to jedno, jedyne, które w tej chwili widzę przed sobą.
80% mężczyzn 80% osób, które popełniają samobójstwo, to są mężczyźni. Czyli na te 15 osób w Polsce to 12 osób to mężczyźni.
Przerażające.
Bardzo przerażające to jest.
Bo bez mężczyzn mniej.
Natomiast tu panie mówiły też o próbach samobójczych. To jeśli tu chodzi o statystyki, to więcej takich prób podejmują kobiety. Czy my możemy to jakoś wyjaśnić? Dlaczego mężczyźni decydują się raz zerwać z życiem, a kobiety po prostu próbują.
Ja bym tylko powiedziała o tym, że te statystyki, które mamy, to one ujawniają dane oficjalne.
Tak, żebyśmy tak mamy statystyki Głównego Urzędu Statystycznego i statystyki Policji. To rzeczywiście to są dwie różne
liczba
rzeczy
zawsze, nie?
I nigdy nie wiemy do końca. Ale czy to się jakoś tak przekłada na to, że
znaczy
w jakiś
tak,
sposób
kobiety
komunikacji
zawsze planują, kobiety chcą coś pokazać, tak? My w większości, no sama jestem kobietą, tak? No, aktorki jesteśmy.
Czyli po prostu czasami jest to wołanie o pomoc?
Dokładnie. A żeby skupić na sobie tą uwagę, tak? No przede wszystkim rodziny, ale też obserwuję to w pracy, nie tylko rodziny. To bardzo często zaczynają właśnie kobiety w ten sposób mówić o tym, nie? Że myśli o tym, tak, że jest wycofana, w ogóle traci kontrolę nad emocjami, bo to też są symptomy jakieś i sygnały.
Czyli zmiana w zachowaniu jako takim człowieka.
Dokładnie, dokładnie. No, nawet słuchajcie państwo, taki perfekcjonizm, co kobiety mają ze sprzątaniem. Przecież to jest bardzo też niebezpieczne. To jest też sygnał.
Jeśli wcześniej nie było tego, a nagle teraz się
zaczyna wszystko, tak? No i oczywiście to, co mówimy, że te osoby też nie wierzą w siebie. Poczucie tej beznadziejności i to, że nie mają tak, jakiejkolwiek wartości. Ale też ja nie wiem, czy tu by koleżanka się też ze mną zgodziła. Ja patrzę na ten proces socjalizacji. W domach, nie chcę się teraz skupić na środowisku rodzinnym, ale skupmy się na szkole. Czy my umiemy też dzieci uczyć wyrażania uczuć dalej, czy odbioru pewnych sygnałów bez słów, żeby dzieci umiały też reagować? Zobaczcie państwo, w tej chwili możemy wyjść na, nie wiem, koło bloku, na osiedle, nie ma dzieci, nie ma gwaru. Dzieci nie komunikują się, nie odbierają żadnych ruchów, tak? Nie wiem, czy ust, gestów, mowy ciała. Nie potrafią. Przecież one siedzą w domu albo same się bawią. Niekoniecznie to są zabawki, bo już w tej chwili to są komputery, tak? Smartfony, telefony. a nie ma gier zespołowych. Ja nawet patrzę, jak próbuję, jak idę do szkoły na godziny wychowawcze, prosić o warsztaty, tak? Jak jakiś problem mamy, nie wiem, na przykład wykluczenia społecznego, żeby dzieci umiały w zespołach, w małych grupach, nie potrafią.
Ale rozumiem, że
ale znowu, ale proszę zwrócić.
Odczytają mowę
ciała. Ale proszę zobaczyć, tak? I te emocje są nieodczytane, to dziecko kumuluje w sobie te wszystkie bodźce, które są. No nawet spójrzmy, tak blisko mamy, fokus. Jak ja widzę matki, które spacerują z małymi dziećmi, ile bodźców to dziecko odbiera. Przecież to wszystko jest negatywnie, tak, przetwarzane, te informacje, bo muzyka, hałas, zapachy. Światło, zapachy w organizmie dziecka. I to dziecko później zostaje samo, tak, i kumulują się emocje i one nie zawsze są w prawidłowy sposób wyprowadzone z ciała człowieka, tak?
Ja bym tu chciała jeszcze nawiązać do tych liczb, które pani redaktor podała, o tej znaczącej przewadze mężczyzn, którzy ostatecznie odbierają sobie życie. Ja tutaj widzę też taki czynnik kulturowy, takie poczucie, ogromne poczucie odpowiedzialności, które mężczyźni biorą na siebie, poczucie niespełniania oczekiwań.
A niepotrzebnie.
Poczucie bycia
musi mieć dobrą pracę, dużo zarabiać, tak? Budować.
Odpowiedzialny za rodzinę, jest w zupełności.
To jest też taki moment, który pokazuje, że też w naszej kulturze oczekuje się, czy jakby takie są, mężczyźni mają takie wyobrażenie, że oczekuje się od nich, żeby właśnie nie okazywali emocji, żeby sobie sami z tym radzili, że muszą sobie ze wszystkim sami poradzić, tak? Że mężczyzna, który prosi o pomoc, który prosi o wsparcie, jest słabym mężczyzną, a mężczyzna nie może być słaby, nie może okazywać słabości. No i w związku z tym, jak już tak sobie bardzo nie radzi i nie jest gotów na to, żeby szukać tej pomocy, no to znajduje tylko takie jedyne rozwiązanie.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
10 września w Światowym Dniu Zapobiegania Samobójstwom rozmawiamy właśnie na ten temat. 324 22 55 i 801 327 462 to nasze numery telefonów. W studiu profesor Barbara Toroń-Furmanek i Justyna Iwanowska, psycholog. I słuchamy, mamy telefon. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie panią i panie w studiu.
Witamy.
Moje imię Leon. Ja jestem radiosłuchaczem otwartego mikrofonu. I chcę powiedzieć, dlaczego się w ten sposób przedstawiam, że 3 czy 4 miesiące temu na antenie otwartego mikrofonu podjąłem ten temat, ponieważ tym tematem zacząłem zajmować się od dłuższego czasu. Dlaczego? Zachodzi takie pytanie, dlatego że mieszkam w Żarach, w miejscowości, która zajmuje pierwsze miejsce w Polsce pod względem popełnianych samobójstw przez ludzi. I to zarówno tych, którzy są w wieku szkolnym, jak i w wieku średnim, czy w wieku dojrzałym. Do czego zmierzam? Problem, muszę powiedzieć też przy tym, że jestem pedagogiem z 39-letnim stażem pracy i przez moje, nazwijmy to, tak pejoratywne ręce, przywinęły się różne osobowości. I na przestrzeni tych lat zauważyłem to, że jednak cechy ewolucjonalne naszego społeczeństwa uległy obniżeniu, degrengoladzie w tym rozumieniu, że społeczeństwo utraciło odporność walki ze stresem, nieustępliwość, zawziętość, umiejętność pokonywania problemów związanych i z życiem, i z obowiązkami codziennymi. I to na przestrzeni 39 lat to zauważyłem. Zauważyłem też, że pierwszą rzeczą, jaka mi się rzuca w oczy, że to jest niestety wina państwa. Wina państwa rządzących. No swoimi zmianami w obrębie państwa dotyczącymi ekonomii, gospodarki czy różnych przedsięwzięć doprowadziła nasze społeczeństwo do zhańbienia, do podlenia. W związku z tym, jeśli tak...
A dlaczego pan takie zarzuty właśnie?
Pani podkreślała tak. w pewnym momencie na antenie o tym, że ludzie odbierają sobie życie z powodów ekonomicznych.
Tak.
Oczywiście tak. Nie tylko, bo i zdrowotnych, i takich, i innych. Natomiast rzeczą szczególną jest, jeszcze raz tłumaczę...
Ale u państwa w Żarach, ja wiem, że przemysł bardzo dobrze funkcjonuje. Macie...
Ja nie chciałbym rozmawiać, wie pani, o przemyśle, ponieważ ja przedstawiłem fakty.
Tak.
Ja przedstawiłem fakty i... No...
Czyli fakt jest taki, że nie radzimy sobie jako społeczeństwo z wyzwaniami
panią,
i z radzeniem.
Ja jeszcze jedną rzecz zauważyłem, bo zapewne będziemy dyskutować, że organizacje te państwowe, jak i społeczne, które winny być wyspecjalizowane w pomocy dzieciom, są zupełnie bezradne. Ja choćby sobie przypominam, ciągle chodząc po Żarach na ulicy Wrocławskiej, tam jest taki po dawnej bibliotece pedagogicznej budynek, w którym już brakuje miejsca na tablicę tym, którym się pomaga. Kobietom, no wszystkim, co tam niepełnosprawne, co pani chce, pani znajdzie. A nieszczęściem jest to, czy dzieci i osoby wykształcone, osoby, które piszą wiersze, no są wyedukowane i no, popełniają samobójstwo w tym otoczeniu. W tym otoczeniu, które powinno wyłapywać takie rzeczy.
Ale chcę panu powiedzieć, że wszystkie te, tak, które funkcjonują u państwa, te punkty czy stowarzyszenia, tak, że nie pomagają.
Ja nie wiem,
realnie,
czy pomagają.
Tak?
Chodzi o to, że jeśli mamy do czynienia ze statystyką i ona wskazuje, że ta ilość samobójstw wzrasta, to należy postawić tezę, że to wszystko nie funkcjonuje i gdzieś w społeczeństwie, gdzieś w zarządzaniu naszym społeczeństwem popełniano absurdalny błąd. Błąd w tym, że jeszcze raz twierdzę, że cechy ewolucjonalne naszego społeczeństwa zostały obniżone. W naszym społeczeństwie brakuje cech, które pomagały Polakom po wojnie wydostawać się z biedy, dzielić się kromką chleba, no sąsiad, sąsiadowie. To wszystko zostało zabite, zniszczone. Odeszło
czyli
się
tutaj,
od,
czyli tutaj to, co pan mówi,
to
tak trochę jest w zgodzie z tym, o czym ja powiedziałam, że to poczucie wspólnoty, takie poczucie wzajemnego wsparcia wspólnotowego jest dosyć istotnym czynnikiem, który wzmacnia ludzi. A ja bym tutaj też chciała zwrócić uwagę, też odnosząc się do tego, co pan powiedział, że myślę, że jednym z ważniejszych czynników, które kierują ludzi w stronę samobójstwa, jest utrata poczucia godności. Szeroko rozumiana, tak?
Mówiłem.
Poczucie
tego
godności
uchodzenia.
W aspekcie
zdrowotnym,
materialnym.
To jest większy sygnał, jeśli chodzi o dobranie słowa, w tym sensie użyć. I to muszę powiedzieć z obserwacji. Z obserwacji mojej wynika, że ciągle ten proces się pogłębia. On ciągle jest coraz większy. My dojdziemy już niedługo do przerażających skutków tego, co nam zafundowano. A jeśli zafundowano, to nie robi się z tym nic. Kompletnie nic się nie robi.
Ale no my rozmawiając tutaj dzisiaj, wie pan, rozmawiając tutaj dzisiaj o tym, próbujemy zrobić jakiś chociaż mały krok w tym kierunku, żeby szukać rozwiązań, czy może w ogóle zacząć o tym mówić i być może pojawią się jakieś rozwiązania wspierające ludzi, którzy potrzebują takiej pomocy.
Oczywiście,
mamy taką nadzieję.
Bo ja nie dam tutaj recepty. Ja z tym, ponieważ byłem też rehabilitantem przez bardzo wiele lat, bardzo dużo, przez okres 30 lat chyba, i z umieraniem, ze śmiercią, z bólem, jestem jakby za pan brat. Ja znam, jak powiedziałem, psychologię zachowania się człowieka zdrowego, młodego, starszego i tak dalej. I wiem na przestrzeni lat, jak ludzie się zachowywali kiedyś ze znoszeniem bólu, ze swoimi problemami i jak zachowują się teraz. Kiedy przychodzę do pacjenta, no to widzę te potworne zmiany emocjonalne, psychologiczne. To wszystko ludzie zostali pozbawieni gotowości i nie mają oparcia żadnego w rodzinie. Żadnego w rodzinie. Rodzina została rozbita. Wykreowano jakiś model, że dzieci nie mieszkają z rodzicami, bo to jest jakby nienaturalne.
Ale nikt nie wykreował. Proszę tak nie generalizować. No.
Proszę panią, wykreowano.
Poruszy pan bardzo ważny...
Ja pani coś przypomnę. Ja pani coś powiem. Do moich czasów, kiedy szedłem na studia, do szkoły oficerskiej, przyszły podchorąży, jeśli miał chociaż najmniejsze znamie, wytatuowane, cokolwiek, nie był przyjmowany do tej szkoły oficerskiej z uwagi na to, że był już na wstępie stygmatyzowany tym, że określano to wtedy jako jakąś próbę
zachowań suicydalnych, bo to jest samookaleczenie.
Samookaleczenia w stosunku do własnego dziecka.
Tak,
niech pani popatrzy na to, co się dzieje w tej chwili. Dzieci no, młodzież, dorośli, wszyscy się tatuują. Zadam pani pytanie, dlaczego? Czy to jest tylko moda?
Myślę, że
czy
wie
to
pan
może
co...
jest krzyk?
Ta kulturowość też, no ta kulturowość no, się też zmienia, no, tak? Dlatego... Ale no. Dla mnie na pewno jest to już sygnałem niepokojącym.
Bardzo
jako rodzica też
bardzo dziękujemy naszemu słuchaczowi za
właśnie,
ten cenny...
Ja nie będę zabierał więcej, no, poruszyłem wiele kwestii.
Tak, wiele kwestii, postaramy się to skomentować, tak?
Ale proszę mi wierzyć, że jesteśmy od tego, żeby pomagać i zauważamy problem. To nie jest tak, że nic nie robimy w tym kierunku.
Dziękujemy bardzo za cenne zdanie, cenny udział w audycji. Wiele wątków pan poruszył, tak. No, szczególnie związane z tą przemianą w społeczeństwie.
To przemiana w społeczeństwie, no to są bardzo widoczne i konieczność adaptowania się do nowych zmian, do nowych warunków i do ciągle zachodzących zmian. No jest czymś trudnym tak naprawdę i rzeczywiście jest tak, że ja też to zauważam w swojej praktyce psychologicznej, że w jakimś sensie osłabiają się kompetencje takie, taka odporność emocjonalna i odporność psychologiczna młodych ludzi coraz bardziej. No ale to też dotyczy osób, tak jak wiemy, samobójstwa dotyczą również osób starszych. Czyli generalnie możemy powiedzieć, że coś jest nie tak z systemem wsparcia społecznego. I ja nie mówię tutaj o systemie w sensie jakimś administracyjno-państwowym, tak? Tylko o takim wsparciu pomiędzy ludźmi, którzy żyją w jednym domu, w jednym mieście, tak? Którzy mogą na co dzień widzieć, jak kto się czuje, czego kto potrzebuje. Ale też wsparcie w zakresie szukania nowych rozwiązań, tak? Bo jeżeli rzeczywiście jest ktoś, kto ma poczucie, że zostaje sam ze swoim problemem, czy to jest problem związany z tym, że nie jest w stanie spłacić kredytu, czy to jest z tym związany problem, że nie wiem, nie dogaduje się z rodzicami.
Albo nie zdałem do następnej klasy,
to znowu, jeżeli ten człowiek zatrzyma się na tym, że nie ma z tej sytuacji wyjścia i nie szuka tych rozwiązań wokół, czyli nie rozmawia z innymi ludźmi, nie próbuje znaleźć jakichś alternatywnych sposobów wyjścia z sytuacji, no to kończy się to na takim właśnie tunelowym myśleniu i na takim rozwiązaniu, że nie chce żyć. Mój taki nauczyciel, który uczył mnie pracy z osobami, które podejmują próbę samobójczą, zwrócił uwagę na to, że kiedy przychodzi taki człowiek, spotykamy się z takim człowiekiem, który mówi nie chce żyć, to pytanie... Jak nie chcesz żyć? Jest pytaniem kluczowym. Bo często nie chodzi o to, że ten człowiek w ogóle nie chce żyć.
Że on chce się zabić. On
znaczy,
po prostu nie chce tak żyć, jak do tej
pory. Nie chce żyć w taki sposób, jak żyje do tej pory. Tak? Że nie ma siły na takie życie, jak żyje do tej pory. W związku z tym następnym pytaniem może być pytanie, okej, to jak chcesz żyć i co możemy zrobić w tej sprawie, żeby to było możliwe? Istotnym czynnikiem jest też to, żeby... To jest też bardzo ważne, o tym też pani wspominała, pani profesor, że ten czynnik rodzinny, tak? Czyli też... z ostatnich moich doświadczeń takich na bieżąco praktycznych, kiedy jest młody człowiek, który ewidentnie manifestuje próby samobójcze, natomiast robi to w tak ekstremalny sposób, że naprawdę za którymś razem może być skuteczny w tych swoich próbach i naprawdę zabić się. Natomiast kiedy próbujemy tutaj współpracować z rodzicami i mówić o tym, że w tej chwili najważniejsze jest chronienie zdrowia i życia tego dziecka, no to rodzice niestety żyją w jakimś takim przekonaniu, że ich praca, ich kariera i zarabianie pieniędzy jest najistotniejsze, że mówią, no nie mam na to czasu. Tak? No, słynny film Sala Samobójców, który dokładnie pokazuje ten proces, tak? jak to się odbywa. I tutaj mamy, to nie jest tylko film, ja chcę powiedzieć, że to nie jest tylko film. Taka jest też rzeczywistość, taka się zdarza też rzeczywistość.
Pani to obserwują w pracy z młodzieżą.
Tak.
Pani profesor.
Ja jeszcze bym chciała zwrócić, bym może jeszcze dopełniła tutaj do pani. Z czego takie prawdziwe też podłoże jest? Nie uczymy miłości do siebie. I to też z braku miłości do siebie ludzie to dokonują, że siebie nie mają jako najwyższej wartości. Często się pytam na przykład dziecka, który ma ten problem, tak? I ma sny, tak? Że dokonuje tego zachowania, czy odbiera sobie życie, to dzieci mówią, że nigdy nie słyszały, tak, że są wspaniałe. I nie skupiamy się na... Bo przecież dziecko wychowujemy przez naśladownictwo. Proszę mi powiedzieć, na ile dziecko też wie w szkole na przykład, tak, żeby siebie kochało, żeby skupiało się na swoim rozwoju. My uczymy tylko tak, co koleżanka mówi, a co ten autor mówi. Interpretacja tekstu cudzego, nie jego. Mało też skupiamy się na samorozwoju. Rodzice, tak samo, podstawowy błąd. Ale proszę panią, ja nie będę uczyła miłości, żeby on siebie uwielbiał. A kogo ma uwielbiać? Zawsze mówię, najpierw zacznij od siebie, a później od innych. I tu jest też podłoże. Ci ludzie, których spotykam, którzy dokonywali, tak, i są po próbach samobójczych, często mówili, że nie są żadną wartością, a siebie nienawidzą.
To myślę, że to jest tak, że w tym degrengoladzie społeczeństwa, o której słuchacz wspomniał, to może być tak, że, często, że teraz bardziej jesteśmy takimi osobami, które patrzą z punktu widzenia oceniającego, a nie rozumiejącego tego drugiego człowieka.
Dokładnie.
Tak, ale to jest związane z całym systemem edukacji, który jest nastawiony na ocenianie, a nie rozumienie.
I może stąd się bierze hejt?
Oczywiście, że tak, pani redaktor. Przecież dzieci cały czas, nie tylko dzieci, ale dorośli, cały czas oceniają, tak? Oceniają, ale w sposób bardzo krytyczny. Bo ja rozumiem, jakbyśmy komunikaty dobre, ale to nie jest popularne, bo to nie zostawia żadnych wrażeń, tak? Silniejszych u człowieka. A o tym hejcie to... Media nawet nam to też propagują.
Słyszymy,
tak?
Że coś tam się dziecku śmiesznego wydarzyło, to tak. Kiedyś 20 osób w klasie o tym wiedziało, a teraz wiedzą o tym tysiące jeszcze z hashtagiem weź się zabij.
Tak, tak? Tylko że pani... jeszcze jest...
No nie masz wyjścia.
Tak, tylko że jeżeli... moje przekonanie jest takie, moja wiedza i doświadczenie jest takie, że jeżeli dziecko dostanie wystarczającą dawkę miłości i akceptacji w pierwszych latach swojego życia i będzie właśnie miało takie poczucie, że taki, jakie jest okej, to nawet jeżeli ktoś inny powie mu, jesteś głupi, albo nie taki, albo inny, to dziecko powie, nie mówisz o mnie, albo mylisz się, tak, albo w ogóle powie, albo to nie jest do mnie. Tak? Czyli jeżeli masz w sobie, to wystarczy.
Słuchawki, proszę, na uszy. Dzień dobry, halo, słuchamy. Halo?
Halo.
Tak, dzień słyszymy. Dobry. Słuchamy panią, dzień dobry.
Dzień dobry. Wie pani co, ja może bym coś innego powiedziała, jak mnie wychowywali rodzice. To znaczy, moi rodzice pracowali, ojciec pracował zawodowo, mama to tak dorywczo. Ale wie pani co, porównując dzisiejsze życie tych dzieci i nasze, tamte, to jest tak ogromna różnica. Pamiętam, jak mama szła do pracy, już się płakać chcę nawet. Jak mama szła do pracy, tato był w pracy, myśmy zostawali sami, trójka nas była i myśmy się szanowali. Myśmy mieli zajęcia jakieś takie, no nawet nie wiem jak to nazwać.
To znaczy mieliście państwo na pewno jakieś zadania, tak? Rodzice dawali do wykonania, tak? Przez ten czas,
tak,
jak rodziców
tak,
nie było,
tak,
nie?
Tak.
Zrobić lekcje, posprzątać.
Nie było radia, nie było telewizora, nie było nic. I na powitanie mamy, jak mama przychodziła z pracy, myśmy szli biegiem do mamy, myśmy się tulili do niej, ona nas kochała, ona nas przytulała, ona nas całowała i dziękowała nam za to, że byliśmy grzeczni. Ja nie wiem, co teraz się dzieje z tymi dzieciakami.
To znaczy, wie pani, ja na przykład tak postrzegam, że wcale tak nie musi być inaczej. Jest świat taki sam, powietrze jest takie samo. Dalej mamy wolność swoją.
Ale może... za dużo tej wolności one mają.
Tylko wie pani, co może my też trochę zmieniamy ten styl wychowania i odeszliśmy od tego, jakie wartości nam przekazali nasi rodzice. Ale wie pani, że jak silna jest osobowość, to ona dalej to przetwarza. To nie jest tak, że teraz jest tak źle, bo ja też nie chcę tego programu, rozumie pani, żebyśmy czuli się też w takiej dużej niepewności, w tej dużej przestrzeni. Ona się na pewno zmieniła nam. To sama pani wie. I system nauczania naszego życia, stylu życia. Inne mamy odżywianie. To też dużo zrobiło. Co pani mówi, jestem też zawsze za wychowaniem przez metodę ergoterapii, czyli przez pracę. więcej pracy dla dziecka.
Ja bym tutaj też powiedziała o tym, że miłości to, co pani powiedziała, że tworzyły się więzi między panią a rodzeństwem, to, że były silne więzi między panią a mamą, czy rodzicami. Więc to jest to, o czym cały czas mówimy, że to tworzenie więzi jest bazą, podstawą i tutaj będziemy, myślę, to mówić i promować, że relacje międzyludzkie, spotkanie oczy w oczy, rozmowa, wzajemne cieszenie się chwilami, wzajemne przeżywanie trudnych chwil, to jest to, co nas może wspierać i to, co nas może chronić przed takimi właśnie niebezpieczeństwami, jak myśli samobójcze.
Ale nam mama, mimo że była spracowana, nam przychodziła i bajki czytała. Myśmy razem lekcje odrabiali. No było cudownie było. Ja nie wyobrażam sobie teraz, jak obserwuję tych młodych, te młode matki, no one nie mają czasu dla tych dzieci.
Może go nie chcą znaleźć. Ale na pewno nie wszystkie mamy, nie? Też tak proszę nie generalizować. Ale dziękujemy bardzo za dużo przekazanych takich swoich, nie? Przeżyć.
No to jest wszystko bardzo ważne. Bo na tym się składa nasze życie. To budowanie tych relacji w społeczności. Jeszcze chcę zapytać o taką rzecz związaną z pomocą osobom, które są w kryzysie. Nazywamy te osoby tak, w kryzysie. Jak ważny jest czas? Czy taka decyzja o odebraniu sobie życia rodzi się po prostu już, tak? Że dzisiaj coś mi się nie udało i ja to robię? Czy to
no
jest
może
jakoś
być impulsem, nie?
No,
może
to,
być.
Dlatego pytam, to pani mi zaraz odpowiedzą. Czy to jest impuls, czy to jest jakiś długotrwały proces i czy w ogóle czas? Ja tu sobie napisałam dużymi literami, proszę zobaczyć. Jakie znaczenie ma czas w tych wszystkich problemach? Czy wszystko się może zmienić, czy nic się nie zmieni?
Znaczy ja myślę o tym, że takie nagłe decyzje o samobójstwie to popełniają raczej osoby, które nie chciałabym tutaj używać takich ekstremalnych pojęć jak choroba psychiczna, choroby. Tak, ale takie
ale stanie. Ale to nie jest tak, że tylko osoby chore psychicznie.
Tak, ja mówię o tych decyzjach takich nagłych, takich, które nie dają wcześniej sygnałów, bo tak się też zdarza, tak, że ktoś nagle w ciągu momentu podejmuje taką decyzję. No i tutaj rzeczywiście nie mamy na to wpływu żadnego, no bo nic o tym wcześniej nie wiemy. Natomiast jeżeli jest ktoś, kto wcześniej daje jakieś sygnały, albo nawet jeżeli ktoś wiemy, że jest w trudnej sytuacji, czy materialnej, czy społecznej, czy uczuciowej, no to już sami z siebie możemy zapytać, czy potrzebujesz jakiejś pomocy.
Pytajmy,
najzwyczajniej w świecie. Oczywiście, że pierwsza odpowiedź zazwyczaj, ponieważ jesteśmy wychowywani do dzielności, jest taka, nie, świetnie sobie radzę. Natomiast dopytajmy, tak? Mówię, okej, słuchaj, no to może wypijemy razem herbatę. To naprawdę nie chodzi o to, że musimy robić jakieś nie wiadomo jak wielkie rzeczy, ale rzeczywiście usiąść na chwilę z tym człowiekiem, pobyć z nim. To jest wystarczające i ta osoba, jeżeli będzie czuła się z nami bezpiecznie, jeżeli będzie czuła do nas zaufanie, to powie, słuchaj, jest mi trudno w tej sytuacji, nie radzę sobie. I znowu, nie bójmy się tego, że usłyszymy tak trudne słowa, bo naprawdę my nie musimy wiedzieć wszystkiego na temat pomocy. Możemy powiedzieć, okej, znowu wracamy do tego. Nie wiem teraz jeszcze, jak znaleźć dla ciebie pomoc, ale się dowiem, tak? Sprawdzę. To są takie słowa, które możemy sobie zapamiętać. I nie bójmy się pytać ludzi, jak się czują i nie bójmy się być gotowi na tą odpowiedź, że jest im źle.
I też nie lekceważmy
i wtedy oczywiście nie
bezpośrednich sygnałów. Pani profesor, minutka dla pani.
Tak, ja jeszcze też chciałam zwrócić uwagę, żebyśmy byli na tyle uwrażliwieni. To, co pani też mówiła, czy pan tutaj wspomniał o systemie pomocy, tak, że żebyśmy lepiej współpracowali. Tutaj mówię szkoła, policja, kuratorzy sądowi.
Jest ośrodek interwencji kryzysowej.
Bo my mamy mnóstwo tego, ale proszę mi wierzyć, pierwsza pomoc musi być w szkole. I ja jestem za tym, żebyśmy jak najwięcej posiadali wiedzy merytorycznej, a nie reagowali emocjami, bo często tak widzę, że nauczyciel właśnie naznacza ucznia. Nie wiem, coś, zły makijaż, tak? On już o czym świadczy. Tak, zbyt ostry makijaż.
Czy ten
inna
tatuaż,
fryzura,
o którym też
czy ten tatuaż,
tak? Czy kolczyk
inne
jakieś
zachowanie dziecka. W ogóle na przykład nie odpowiada, jest wycofany. Jest tylko obserwatorem. To są sygnały, tylko umiemy je rozpoznawać. Czytajmy też, bo ja mam bardzo dużo koleżanek, nauczycielek i bardzo je szanuję, uwielbiam. Ale proszę mi wierzyć, pracując w tym zawodzie, należy cały czas mieć kontakt z literaturą i z nowymi badaniami i też symptomy się inne pojawiają. Nie jak kiedyś, jak teraz. I proszę na to tak uwrażliwić też rodziców, żebyśmy też odpowiednio w dobry sposób odczytywali sygnały, które dzieci zawsze nam dają.
Jeszcze spróbuję, może zdążę. Centrum Wsparcia, numer telefonu 800 702-222, telefon zaufania dla dorosłych, 116-123 i telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111. Te numery też można znaleźć tam w przestrzeni wirtualnej. I zachęcamy do tego, żeby być bardziej wrażliwymi i uwrażliwionymi i na drugiego człowieka. To chyba będzie taki punkt nasz zwrotny wyjścia. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Profesor Barbara Toroń-Furmanek z Uniwersytetu Zielonogórskiego i psycholog Justyna Iwanowska brały udział w audycji, którą zrealizował pan Paweł Kotarba, za co bardzo dziękujemy.
I pani redaktor bardzo dziękujemy za to, że pani tutaj nas dzisiaj zgromadziła tak, żebyśmy poruszyli ten niepopularny temat, zjawisko, który jest naprawdę blisko nas, a często go nie widzimy, a pani redaktor go widzi. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję również. Elżbieta Wazowczyk-Leszko.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.